Cześć. Marcin Górnicki, 0 punktów karnych, bez Pawła Kuflikowskiego, ale podcast Kuflikowski-Górnicki ma się cały czas dobrze. Dzisiaj nagrywam rozmowę z wyjątkowymi gośćmi, z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego w Warszawie, z podkomisarzem Markiem Zalewskim i młodszym aspirantem Mariuszem Bazylakiem. Ta rozmowa idealnie wpisuje się w rozpoczęcie tegorocznego sezonu, to przypomnienie wielu przepisów, ale też na pewno duża dawka nowych przepisów. Powinni posłuchać tej rozmowy rowerzyści, kolarze, rodzice, którzy mają dzieci, które jeżdżą na rowerach, osoby, które jeszcze nie są przekonane do kasku, tak naprawdę wszyscy użytkownicy dwóch kółek. Zapraszam do odsłuchania. Panowie, jak jechałem do Was, to zastanawiałem się, w ilu procentach jestem rowerzystą, a w ilu procentach kierowcą. Przyjechałem samochodem i zdałem sobie sprawę po kilku chwilach tego rozmyślania, że nie da się tak tego rozdzielić, bo dużo jeżdżę samochodem, dużo jeżdżę rowerem, lubię jedno i drugie. A jak to jest z Wami? Czy Wy jesteście rowerzystami?
Tak, ja na co dzień jestem kolarzem, amatorem, rowerzystą. I też ciężko byłoby podzielić to w procentach, ile czasu spędzam na rowerze, ile czasu spędzam w samochodzie. Generalnie rower to jest moja pasja, to jest część mojego życia od jakiegoś właśnie czasu. I generalnie bardzo dużo czasu spędzam na rowerze, ale również i bardzo dużo czasu spędzam za kierownicą pojazdu.
Jeżeli o mnie chodzi, ja korzystam z roweru rekreacyjnie. Ale oprócz tego, że pracuję w Warszawie, mieszkam również poza Warszawą, więc widzę bardzo wielu rowerzystów, którzy niekoniecznie zawsze wiedzą, jak podróżować, którą częścią drogi poruszać się właśnie tak, aby jeździli bezpiecznie. A już będąc w pracy, będąc na służbie, widzę tych rowerzystów, którzy po pierwsze, niektórzy bardzo często widać, że korzystają z tych rowerów i jeżdżą, można powiedzieć, na co dzień, dojeżdżając do pracy, podróżując, czyli w zastępstwie komunikacji miejskiej, ale są też tacy, którzy na pierwszy rzut oka widać, że wsiedli na ten rower i nie do końca wiedzą, co z nim zrobić albo gdzie znaleźć się, żeby podróżować po Warszawie bezpiecznie.
No właśnie, czy my możemy powiedzieć, że jazda na rowerze w Warszawie należy do bezpiecznych form rekreacji?
Ja myślę, że możemy uznać, że ta jazda jest bezpieczna, ale to zależy od wielu czynników. Przede wszystkim zależy już od samych rowerzystów, dlatego że bardzo często, tak jak już wspomniałem, powinni korzystać oni z odpowiednich miejsc, z odpowiednich części drogi i tam znajdując się, oni na pewno będą bezpieczni, ale nie zawsze takie części drogi, czyli te drogi dla rowerów, drogi dla pieszych i rowerów, czy pasy ruchu dla rowerów się znajdują. Wtedy właśnie widzimy ten konflikt między rowerzystą a pieszym, czy rowerzystą a kierującym samochodem, samochodem osobowym, ciężarowym czy autobusem?
No ja na co dzień przemieszczając się, przede wszystkim jeżdżąc rowerem po Warszawie, czy też po drogach okolicznych dookoła Warszawy, od jakiegoś czasu muszę powiedzieć, że czuję się bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie dlatego, że mam takie przeświadczenie, że świadomość, czy to rowerzystów, czy to kierujących, jest coraz większa. Daleko jeszcze do doskonałości, natomiast ta świadomość jest coraz większa. Świadomość bezpieczeństwa i ja jako rowerzysta, kolarz, przemieszczając się po Warszawie, naprawdę ostatnimi czasy mogę powiedzieć, że czuję się bezpieczny i chciałbym czuć się coraz bardziej bezpieczny.
Ja na Facebooku obserwuję taką stronę, pewnie kojarzycie, Miejski Reporter, na której pojawiają się różne zdarzenia, głównie samochodowe, ale ostatnimi czasy coraz więcej jest właśnie jakichś sytuacji niefajnych z udziałem rowerzystów. Dwa dni temu bodajże na bulwarach Wiślanych doszło do jakiegoś zdarzenia dwóch rowerzystów, którzy nie podróżowali ścieżką rowerową, która tam jest i o której bardzo często ludzie zapominają. Oni wolą bliżej Wisły jechać. Co jest przyczyną takich zdarzeń? Czy to jest po prostu brak edukacji, brak świadomości, może jakaś brawura, czy co jeszcze możemy tutaj zakwalifikować?
My mówimy o takich sytuacjach, o braku zachowania szczególnej ostrożności. Bo oprócz tego, w jakich miejscach, po jakich częściach drogi kierowcy powinni się poruszać, czy to są drogi wspólne, czyli dla pieszych i dla rowerzystów, drogi. Mówię tutaj wspólne o tym, czy są oddzielone, powiedzmy, pasami, wyznaczone są pasy ruchu dla każdego z tych uczestników. I wtedy do takich zdarzeń dochodzi mniej. Ale już jak jesteśmy na drogach wspólnych, gdzie pojawiają się tam i piesi, i rowerzyści, albo coraz częściej spotykani kierujący hulajnogami elektrycznymi, czy urządzeniami transportu osobistego, czy jeszcze innymi urządzeniami, to wtedy właśnie dochodzi do tego konfliktu i do sytuacji niebezpiecznych. Ale jeżeli każdy z nas, uczestników ruchu drogowego, czy to pieszy, czy kierując rowerem, czy innym pojazdem, zachowałby tę szczególną ostrożność, a przede wszystkim miał z tyłu głowy to, że nie jesteśmy sami na drodze, że są inni uczestnicy ruchu drogowego, to wtedy do tych zdarzeń na pewno dochodziłoby rzadziej.
No ja też myślę, że dużym czynnikiem tego, przy tego typu zdarzeniach właśnie ma przede wszystkim wiedza, brak tej wiedzy, ponieważ najczęściej dochodzi właśnie do zdarzeń z ludźmi, którzy na co dzień nie mają do czynienia czy to z rowerem, czy to z hulajnogą, wsiadają na ten pojazd sporadycznie i nie do końca też się interesują, jakie są przepisy. I stąd też może ta nieświadomość powoduje to, że znajdują się w miejscach, w których nie powinni się znaleźć, no co później skutkuje właśnie zdarzeniami drogowymi.
Kolega tutaj wspomniał o tych przepisach i ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że o ile my od tych najmłodszych wymagamy tej karty rowerowej, czyli kończąc 10 lat, taki uczestnik ruchu ma obowiązek kierować, ma obowiązek posiadać kartę rowerową, jeżeli chce kierować rowerem po drogach publicznych, to tutaj niestety ten wiek graniczny to jest 18 lat. I można wziąć pod uwagę to, że jeżeli ten uczestnik ruchu drogowego, on nie ma żadnej kategorii prawa jazdy, nigdy nie był na jakimś kursie, nie doskonalił jazdy, nie zapoznawał się z przepisami ruchu drogowego, to się okazuje, że po 18 roku życia on może już takim rowerem kierować, nie posiadając karty rowerowej albo żadnego dokumentu uprawniającego do kierowania go jakimikolwiek pojazdami, ale on przepisów ruchu drogowego nie zna. On nie wie, po jakich częściach drogi ma się poruszać, nie wie, jakie obowiązują zasady. Coś oczywiście, coś wie, ale tak naprawdę ci, którzy nigdy takiego prawa jazdy nie zdali, mają problem z tym, aby bezpiecznie poruszać się po drogach.
Powiedzieliśmy przed momentem o tych zdarzeniach, stłuczkach, zderzeniach rowerzystów. Ja wiem, że wśród naszych słuchaczy są osoby aktywne, są to osoby, które trenują, które rower traktują bardziej poważnie, ale nie ukrywam, że bardzo chciałbym, żeby ta rozmowa poszła trochę szerzej, też do tych osób, które są, można powiedzieć, niedzielnymi rowerzystami. Czy wy jak jeździcie na zdarzenia, czy macie wgląd do statystyk, często trafiacie na rowerzystów, którzy są pod wpływem czy to alkoholu, czy innych środków zakazanych?
Nie możemy powiedzieć, że jest tak często, ale jednak niestety cały czas kierujący pod wpływem alkoholu się zdarzają. I już nie mówię tutaj o kolizjach czy wypadkach drogowych, bo to trzeba to rozgraniczyć, te dwie rzeczy. Jeżeli są osoby ranne czy zabite w takich zdarzeniach, czy po prostu ucierpi nasze mienie. Niestety jednak zdarzają się takie osoby. My spotykamy się, ale kontrolujemy również rowerzystów, szczególnie tutaj w weekendy. My przestrzegamy, aby rower czy hulajnoga to nie był taki zastępczy nasz środek transportu do tego, żebyśmy wrócili z imprezy, bo wtedy można fajnie i szybko przemieścić się do domu. Jest to na pewno niebezpieczne i policjanci Wydziału Ruchu Drogowego również kontrolują nie tylko kierujących samochodami, ale również rowerami i hulajnogami elektrycznymi.
Jakbyśmy tak mieli spojrzeć całościowo na rowerzystów i Warszawy, ale też, bo służycie w garnizonie warszawskim, tak? Czyli tych okolicznych powiatach, które są dookoła Warszawy, ale jakby można spojrzeć, myślę, na to całościowo, nie tylko na Mazowsze, tylko też inne województwa w Polsce. Jakie są takie największe grzechy nas, rowerzystów?
Ja myślę, że właśnie najczęściej tym grzechem popełnianym przez rowerzystów to jest korzystanie z tej części drogi, po której nie powinni oni się poruszać. Bo pamiętajmy, że w pierwszej kolejności powinniśmy poruszać się po drogach dla rowerów, drogach dla pieszych i rowerów lub pasie ruchu dla rowerów, jeżeli są one wyznaczone w kierunku, którym poruszamy się lub w którym zamierzamy skręcić. Oczywiście są sytuacje takie, że możemy poruszać się z zastrzeżeniami po chodniku, więc to są takie główne grzechy popełniane przez rowerzystów. Niestety ciągle, szczególnie poza Warszawą, widzimy to, że pomimo takich dróg, które są wyznaczone, to bywają rowerzyści, którzy poruszają się kierując rowerami po jezdni. Oni w tym momencie, mówię oni celowo, dlatego że jeżeli jest jeden taki rowerzysta, to on nie stwarza jeszcze takiego zagrożenia, nie utrudnia ruchu. Ale właśnie przepisy mówią o tym, że jeżeli kierowców, takich kierujących, przepraszam, rowerami jest więcej niż jeden, jest ich kilku, to oni obok siebie nie mogą się poruszać w chwili, kiedy utrudniają ruch i stwarzają zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego.
No właśnie, a jak to zdefiniować? Kiedy jest ten moment, kiedy rowerzyści, którzy jadą obok siebie, utrudniają jazdę innym użytkownikom? Bo wiemy, jest to opinia, która krąży wśród rowerzystów i kolarzy, że jest to dla naszego bezpieczeństwa, ale też skraca tę drogę wyprzedzania przez samochód.
Dla mnie akurat tutaj sytuacja jest prosta, bo jeżeli ja jadę za jakimś rowerzystą i ja go mogę bez jakichś tam problemów wyprzedzić, i nie jedzie z naprzeciwka żaden inny pojazd, żaden inny uczestnik ruchu drogowego, to tam nie ma problemu. Ja sobie go spokojnie wyprzedzam, przede wszystkim upewniając się, że ja nie stworzę zagrożenia, przede wszystkim również zachowując tę odległość od rowerzysty, aby dla niego nie stworzyć zagrożenia. I wtedy dla mnie sytuacja jest prosta, ale jeżeli jedzie jeden czy więcej rowerzystów i on mi utrudnia to wyprzedzanie, z naprzeciwka poruszają się jakieś pojazdy, nie mogę przede wszystkim bezpiecznie wyprzedzić, albo ci rowerzyści mogą w pewnym momencie wyjechać do osi jezdni, to dla mnie właśnie to jest taki moment, gdzie oni nie powinni poruszać się jeden obok siebie.
To chyba najgorzej jest na takich ulicach, które mają jeden pas w jednym kierunku i drugi w przeciwnym, prawda?
No tak, dlatego tutaj mówimy akurat o sytuacji, która ma bardzo często miejsce w powiatach ościennych, w garnizonu stołecznego. W Warszawie oczywiście jest takich ulic więcej, choć mniej, przepraszam, więcej jest dróg jednokierunkowych, czy dwie jezdnie w jednym kierunku posiadają, ale również są mniejsze jezdnie. I tam ci rowerzyści faktycznie mogą utrudniać jazdę innym kierowcom. Później się denerwujemy na siebie zupełnie niepotrzebnie.
Ja tu się trochę zatrzymam dłużej na tym momencie, po czym my rowerzyści powinniśmy jechać. Co w sytuacji, kiedy nie mamy ścieżki rowerowej w kierunku, w którym my jedziemy, ścieżka jest po przeciwnej stronie ulicy. Czy my możemy jechać po ulicy, czy jednak jesteśmy zobowiązani, żeby jechać po przeciwnej stronie?
Ja na początku bym miał może taką radę dla kierujących rowerami. Oczywiście są tu ludzie, którzy poruszają się bardzo często, codziennie, albo nawet w takich miejscach, gdzie jest ta droga, ta trasa im bardzo dobrze znana. Są również tacy, którzy sporadycznie poruszają się, oni mogą nie orientować się, jak przebiegają drogi dla rowerów, ale ja mam taką radę, aby zapoznać się jednak z miejscem albo przede wszystkim z trasą, żeby sobie, jak będziemy wyznaczać sobie jakiś cel podróży, żeby zapoznać się z oznakowaniem przede wszystkim drogi i zorientować się, czy właśnie w takim miejscu nie ma takiej drogi dla rowerów, bo pamiętajmy, że jeżeli droga dla rowerów jest po przeciwnej stronie jezdni, powiedzmy dla naszego kierunku po lewej stronie jezdni, ona jest dwukierunkowa, to my mamy obowiązek po takiej drodze się poruszać. Oczywiście w pewnym momencie na naszej drodze powinien być znak, może faktycznie oddalony od nas w takiej odległości, że będziemy mieli problem, żeby go zauważyć, ale taki początek i drogi i koniec drogi dla rowerów jest oznaczony, wyznaczony znakami, ale również miejsca przecięcia się i innych dróg skrzyżowań powinien być taki znak powtórzony, więc mamy zwracać uwagę na to, gdzie się znajdujemy. Dobrze by było, żeby zorientować się właśnie wcześniej, w jaki sposób i gdzie się przemieszczamy, po to właśnie, żeby nie stwarzać zagrożenia nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego, bo my na tej drodze dla rowerów na pewno będziemy bardziej bezpieczni niż na pasie ruchu, które czasami są wąskie pasy ruchu i okazuje się, że ten kierowca faktycznie, jeżeli obok niego znajduje się inny kierujący samochodem, ma problem z wyprzedzeniem, z ominięciem nas na przykład.
No i właśnie wracamy tutaj to, co kolega na samym początku powiedział, do tego problemu, że większość z rowerzystów, czy też kierujących tymi rowerami, nie mają świadomości i nie znają tych przepisów ruchu drogowego, którzy pomimo, że wsiadając na ten rower, te przepisy powinny być im bardzo dobrze znane. Wielokrotnie właśnie jest problem z tym, że ludzie jeżdżąc w jedną trasą, czasami do pracy, nie zapoznają się z infrastrukturą drogową. To uważam, że bardzo ważne, bo nawet sam na przykładzie jakiś czas temu ulica Jagiellońska w Warszawie, gdzie jest, jadąc tutaj od strony mostu Grota w stronę Ronda Starzyńskiego, po lewej stronie mamy bardzo ładną, fajną drogę dla rowerów i spotkałem rowerzystę, który jechał po jezdni właśnie w kierunku Ronda Starzyńskiego. Zwróciłem mu grzecznie uwagę, będąc policjantem na służbie, żeby pojechał tamtą stroną, no to dyskusja była bardzo długa na temat tego, że on ma obowiązek, wręcz prawo tędy jechać, że on nie musi tam jechać. No, trwało to około 15 minut. Wyciągnąłem przepisy, wyciągnąłem ustawę prawo o ruchu drogowym, pokazałem kierującemu rowerem dokładnie, który akt o tym mówi, no i przeprosił mnie na koniec, rozmowa się zakończyła, przeniósł się na drogę dla rowerów i bezpiecznie już pojechał w stronę Ronda Starzyńskiego.
No ja bym tutaj chyba nie wchodził w dyskusję z policjantem, tym bardziej umundurowanym na służbie, ale widać są i tacy, ale wniosek mi się tutaj nasuwa taki, że powinniśmy edukować nie tylko rowerzystów, tak? Rowerzystów tutaj, jeśli chodzi o to, po czym powinni jeździć, czyli DDR-y, drogi dla rowerów, ale to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, o tej możliwości jazdy parami, czyli powinniśmy też edukować kierowców, bo bardzo często się zdarza tak, że my, rowerzyści, my, kolarze, spotykamy się czy to z jakąś agresją słowną, rzadziej pewnie z fizyczną, ale na pewno z niezadowoleniem, że utrudniamy jazdę, że jadą wolniej, że nie mogą wyprzedzić, a nie przekraczamy tutaj przepisów, wręcz działamy na nasze bezpieczeństwo.
Generalnie mam wrażenie, że to wszystko zależy od człowieka. Większość z rowerzystów są kierowcami samochodów. Ja często jeżdżąc, obserwując tych ludzi, nawet czy to w pracy, czy to prywatnie jeżdżąc rowerem, mam takie wrażenie, że ludzie patrzą przez pryzmat miejsca, w którym są tu i teraz. Jeżeli ten kierowca samochodu jedzie dzisiaj rowerem, to on jest panem rowerzystą, czy też panią rowerzystką i pomimo, że zna, jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy samochodu, to nie potrafi myśleć tak przestrzennie, że wybiegać myślami i przewidywać, co, w jaki sposób ten kierowca samochodu może się zachować. I to samo działa na odwrót. Ten kierowca samochodu też czasami, który na co dzień też jeździ rowerem, nie potrafi zrozumieć rowerzysty, siedząc za kołem kierownicy pojazdu,
no
samochodu.
Właśnie, to jest tak, że my wymagamy od drugiego uczestnika ruchu drogowego tego, aby prawidłowo się poruszał, prawidłowo korzystał z tej drogi, a do końca my sami może nie znamy tych przepisów ruchu drogowego i też nie do końca postępujemy prawidłowo. My widzimy w różnych mediach społecznościowych właśnie różnego rodzaju nagrania, jak to rowerzyści poruszają się nieprawidłowo, bo poruszają się na przykład nie przy prawej stronie drogi, tak jak na przykład wskazują na to przepisy o ruchu prawostronnym w Polsce, żeby jak najbliżej prawej krawędzi i rowerzysta również powinien tak się poruszać, ale później my na tych nagraniach na przykład widzimy, że najbliższym prawej stronie pasem jest buspas i na przykład taki rowerzysta już w tym miejscu nie może się poruszać, dlatego on się porusza drugim od prawej na przykład pasem ruchu, bo dla niego tym prawidłowym pasem będzie drugi od prawej, bo ten pierwszy jest dla buspasa, jeżeli nie ma pobocza oczywiście. Bo to też musimy wziąć pod uwagę, że jeżeli jest pobocze, to rowerzysta ma obowiązek z takiego pobocza korzystać. No i jeżeli nie ma dróg dla rowerów, pasa ruchu, i ja to może będę powtarzał często dzisiaj, ale to specjalnie to robię dlatego, żeby każdy zrozumiał o tej części drogi. Nie zawsze one się znajdują i wtedy tu apel też do kierujących oczywiście. To, że rowerzysta znajduje się na jezdni, to nie znaczy, że on zawsze robi to nieprawidłowo. Tak, rowerzyści mogą znajdować się na jezdni, mogą znajdować się na pasie ruchu, czasami mogą jechać nawet środkiem takiego pasa ruchu i o tym mówią nam przepisy. Jeżeli z tego pasa można zarówno pojechać w lewo, jak i w prawo, no to wtedy nie ma innej możliwości, jak jechanie takim pasem środkiem. Albo widzieliśmy kiedyś takie nagranie, że kierujący rowerem przejeżdża między pojazdami, jedzie prawym pasem, środkowym, w końcu do lewego pasa, oczywiście tam kierujący na niego trąbią i tak dalej, ale gdzieś tam docelowo jego zamiar jazdy był w lewo, skręcenie w lewo, więc jak nie ma drogi dla rowerów, czy pasów ruchu dla rowerów, czy nawet tej śluzy dla rowerów, która jest wyznaczona na wlocie skrzyżowania, to on inaczej niż właśnie w taki sposób nie przedostanie się do lewo skrętu, jak przejeżdżając przez wszystkie pasy ruchu. Może w Warszawie na dużych skrzyżowaniach jest coraz mniej takich sytuacji, bo to są jednak sytuacje niebezpieczne dla rowerzystów, ale jednak takie sytuacje są. I tutaj kierowcy pojazdów, samochodów, bo rower też jest pojazdem, no nie mają racji tutaj trąbiąc zaraz, gdzieś tam oczywiście bardzo często stosując słowa, których ja tu powiedzieć, powtórzyć nie mogę, do rowerzystów i nie mają do końca racji, więc tak naprawdę to, że jesteśmy kierującymi samochodami, kolega tutaj wspomniał, dzisiaj jesteśmy kierowcami pojazdów, jutro rowerów, samochodem kierujemy, jesteśmy pieszymi, ale warto też, jeżeli jesteśmy kierowcami, kierujemy samochodem, żeby poznać te przepisy dotyczące rowerzystów, nie mieć pretensji do nich w chwili, kiedy faktycznie nie mamy racji.
No powiedzieliśmy przed momentem o tej relacji właśnie rowerzyści-kierowcy, kierowcy-rowerzyści. To co poza edukacją, poza zaznajomieniem z przepisami możemy zrobić, żeby oni nie żyli ze sobą jak pies z kotem?
My byśmy chcieli przypomnieć właśnie przede wszystkim to, co mówił kolega, że spójrzmy na to w ten sposób, że dzisiaj każdy z nas może kierować samochodem, jutro będziemy kierować rowerem. My byśmy chcieli, żeby wobec nas ktoś się zachował prawidłowo, żeby zachowali ten odstęp, ten jeden metr, wyprzedzając rowerzystę, to będąc kierowcą samochodu, również to zróbmy wobec tego innego uczestnika ruchu drogowego. Więc tak jakbyśmy chcieli być traktowani na drodze, tak też traktujmy innego uczestnika ruchu drogowego, bo dzisiaj jesteśmy pieszymi, jeszcze raz powiem, jutro kierującymi, więc dbajmy o siebie, patrzmy na siebie, że nie jesteśmy tylko sami na drogach.
Ja przede wszystkim bym zalecił wielu osobom, czy to kierowcom samochodu, czy to kierującym rowerami, żeby dużo witaminy D zażywali, żeby się częściej uśmiechali. To naprawdę w bardzo dużym stopniu będzie poprawiało relacje właśnie między kierowcą samochodu a rowerzystą.
Jestem zdecydowanie tego samego zdania. Jeszcze temat ścieżek rowerowych, czyli DDR-ów. Czy któraś grupa czy jest zwolniona z poruszania się po tych drogach? Bo zdarza się czasem, że ktoś jest na treningu, uważa, że on nie może jechać tak szybko po tym DDR-ze, albo że ma nieodpowiedni rower do poruszania się tamtędy. Czy jest na to przyzwolenie, czy przepis każdego obowiązuje?
Niestety przepisy są tutaj nieubłagane. Jeżeli mamy drogę dla rowerów, pas ruchu dla rowerów, czy drogę wspólną dla pieszych rowerów, to mamy obowiązek jako rowerzyści z takich dróg korzystać. Ja wiem, że być może czasami dla takiej grupy sportowców, kogoś, kto wykonuje trening, taka droga dla rowerów jest za wąska, albo mogą tam czuć się niebezpiecznie, albo na tych drogach dla rowerów mogą znaleźć się osoby, które poruszają się z dużą mniejszą prędkością niż ci, którzy na co dzień zawodowo albo półzawodowo wykonują właśnie te przejazdy. Ale niestety przepisy są takie, że w chwili, kiedy takie drogi w kierunku, w którym się poruszamy, znajdują się, mają obowiązek się poruszać. Oczywiście ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę na kolumny właśnie takich rowerów, bo o tym też mówią przepisy, tylko tutaj jeżeli chodzi o te kolumny, one mogą się poruszać, ci rowerzyści mogą się poruszać w liczbie do 15, jeżeli chodzi o rowery i odległość między nimi musi być 200 metrów, ale mówimy tutaj o takiej kolumnie, która jedzie po jezdni w chwili, kiedy takiej drogi dla rowerów po prostu nie ma. Więc kierowanie, jazda po jezdni jest dopuszczalna niestety wtedy, kiedy dróg dla rowerów nie ma w tym miejscu.
No tak jak kolega wspomniał, przepisy są nieubłagalne. W pewnym momencie nie ma tutaj odstępstw. Ja na co dzień, tak jak wcześniej powiedziałem, jeszcze jestem kolarzem amatorem. Również często jeżdżę, trenuję, mam treningi, jeżdżę rowerem szosowym, czy to na MTB również. I wielokrotnie widzę też innych rowerzystów, kolarzy, którzy właśnie jadą z zamiarem treningu. No i widzę, że no nie do końca poruszają się zgodnie z przepisami. Często i gęsto jest to spowodowane tym, że ta infrastruktura drogowa, którą mamy, no nie zawsze umożliwia to, żeby w taki kolarz, który no jedzie czasami z prędkością 30, a nawet więcej kilometrów na godzinę, mógł się bezpiecznie przemieszczać. No, mimo wszystko dalej popełnia wykroczenia i powinien mieć to świadomość, że w przypadku, gdy jakaś będzie sytuacja, nie wiem, czy to jakiegoś zdarzenia drogowego, czy też kontroli przez policję, to musi mieć świadomość taką, że może za to ponieść odpowiedzialność.
Ja spotykałem się z takimi sytuacjami, że w chwili kontroli bądź rozmowy z takimi osobami, czy to już będąc na służbie, czy poza służbą, że ci ludzie liczą się z konsekwencjami i dla nich była taka sytuacja, że oni czuli się bezpiecznie na jezdni, będąc grupą, czy właśnie zawodowo wykonując jazdę rowerem, byli bezpieczni, bardziej czuli się bezpiecznie na jezdni niż na drodze dla rowerów, bo stwierdzili, że taka droga dla rowerów powoduje to, że mogą się tam znaleźć osoby, które poruszają się po pierwsze dużo wolniej, mogą tam wtargnąć osoby na tą drogę dla rowerów, które są osobami pieszymi albo rowerzyści, którzy nazywają się rowerzystami, ale wiemy, że do 10 lat taka osoba na przykład pod opieką osoby dorosłej jest pieszym, więc dla nich miejsce jest w pierwszej kolejności na chodniku, na drodze dla pieszych, nie na takiej drodze dla rowerów. I tak jak kolega wspomniał, jeżeli jedzie rowerzysta, sportowiec 30 czy więcej kilometrów na godzinę i na taką drogę wjedzie ktoś rowerem 5-10 kilometrów albo nawet mniej, to dojdzie tam właśnie, w tym miejscu dojdzie do zagrożenia. Ale niestety cały czas my to powtarzamy, że niestety będąc na jezdni w chwili, kiedy jest droga dla rowerów, ten ktoś popełnia wykroczenie. I z drugiej strony spotykałem też się z sytuacjami, gdzie rowerzysta w Warszawie, pomimo tego, że zjeżdżał, że akurat tutaj nie było drogi dla rowerów, ale kiedy nie miał takiej możliwości i przepisy nie dopuszczały go do tego, on zjeżdżał na chodnik, bo wtedy stwierdził, że czuł się bezpieczniej na chodniku niż na jezdni, gdzie panował bardzo duży ruch, ale można było jechać 50 na godzinę, nie więcej, więc jego obowiązkiem jest poruszanie się po jezdni, a nie na chodniku. Więc tutaj z jednej strony niektórzy zjeżdżają na jezdni, ci sportowcy, zawodowcy, a niektórzy na jezdnię, a niektórzy zjeżdżają na chodnik. Więc tu trzeba też to wziąć pod uwagę, że takie sytuacje mają miejsce.
Ja chciałem wspomnieć, bo tak jak wcześniej usłyszałem od pana na początku rozmowy, że nie dyskutowałby pan z policjantem, to ja tylko chciałem zaznaczyć, że my jesteśmy naprawdę ludźmi, z nami można rozmawiać, my chętnie rozmawiamy, warto dyskutować, no i wręcz chciałem też zaznaczyć, że policjanci to nie są roboty. Są katalog wykroczeń przewiduje różne środki oddziaływania. Także po takiej rozmowie z rowerzystą również go można pouczyć.
I tu bardzo dobrą rzecz kolega zaznaczył, że z nami trzeba rozmawiać. Jeżeli ktoś, to pierwsze podejście takie jest bardzo istotne. I tu już nie mówimy tylko o rowerzystach, ale o każdym uczestniku ruchu drogowym. Jeżeli ktoś do nas podejdzie od razu z pretensjami, jak to z krzykiem, nasza reakcja musi być adekwatna do tego, z czym my się spotykamy.
Ale jeżeli ktoś nam, człowiek.
Tak, ale jeżeli ktoś nam wyjaśni, dlaczego doszło do takiej sytuacji innej, poda jakieś argumenty. Oczywiście on może popełniać wykroczenie, on może poruszać się niezgodnie z przepisami, ale my weźmiemy to pod uwagę. My możemy wziąć to pod uwagę i pamiętajmy, że bo my nie lubimy ciągle mówić o tych mandatach, bo to nie chodzi o to, żeby ukarać kogoś mandatem, bo tak policjant dzisiaj ma gorszy dzień i chce ukarać mandatem kogoś. My chcemy dbać o zdrowie i życie wszystkich uczestników ruchu drogowego i na tym się skupiamy, dlatego też jesteśmy na drogach i kontrolujemy ruch drogowy. Ale tak jak kolega wspomniał, zawsze można zwrócić uwagę czy pouczyć, a na pewno większa szansa jest na to pouczenie w chwili, kiedy faktycznie z uśmiechem na ustach ktoś będzie potrafił nam uargumentować to, dlaczego tu się znalazł, a nie gdzie indziej, niż to, że ktoś będzie obrażony na nas od początku do końca, ta rozmowa będzie szła w złym kierunku.
Ja tu się zaśmiałem pod nosem, bo mi się przypomniała scena z jednego z polskich filmów, gdzie motocyklista na ścigaczu tłumaczył się policjantowi, dlaczego.
Tak, wiemy, nie będziemy cytować.
Dokładnie tak. W kontekście jeszcze, zaraz przejdę jeszcze do pytania o drogi rowerowe, ale też a propos rozmów z policją, to też mi się przypomniała sytuacja, kiedy dawno, dawno temu wracałem z kolegami ze Słowacji na rowerach. Samochodem z rowerami przekroczyłem prędkość, zatrzymała mnie policja i poprosiłem policjanta słowackiej policji o pokutkę. Gdzieś, nie wiem, chyba w Czechach pokuta to jest pouczenie. No i tu się niestety okazało, że pokutka po słowacku to jest mandat. Więc ja poprosiłem tamtego funkcjonariusza o mandat. Nauczka, trzeba się uczyć języków. Ale wracając jeszcze do tego
mojego pytania. Ale przychylił się do prośby.
Tak, chyba 20 euro wtedy dostałem. Wracając do tego mojego pytania o drogi dla rowerów i te prędkości. Wiemy, że rowery wspomagane elektrycznie mogą się poruszać do prędkości 25 km na godzinę, podobnie jest z hulajnogami. Czy nas, rowerzystów tak zwanych analogowych, też obowiązuje tutaj jakieś ograniczenie prędkości?
Ja chciałbym tylko na początku sprostować, że hulajnogą elektryczną można się poruszać do 20 km na godzinę, a faktycznie ten silnik napędzany elektrycznie w rowerze, on wtedy się odłącza, rozłącza w chwili, kiedy tą prędkość przekroczymy. Jeżeli nie ma innego oznakowania na drodze, czyli mamy obszar zabudowany, to prędkość dla rowerzysty obowiązuje tak jak dla innych pojazdów, czyli do 50 km na godzinę. Dlatego kierując rowerem, kierując na drodze dla rowerów, my mamy jechać z taką prędkością, aby panować nad tym pojazdem. Tak, są ogólne przepisy ruchu drogowego. Ale zwróćmy uwagę, w chwili, kiedy kierujemy już na drogach wspólnych dla pieszych rowerów, pieszo-rowerowych, czy jak zjedziemy na drogę dla pieszych, no to tam już to zachowanie szczególnej ostrożności, dostosowanie prędkości do prędkości pieszego już jest określone w przepisach. Ale jeżeli jedziemy po jezdni, jedziemy po drodze dla rowerów, nie ma żadnych ograniczeń, abyśmy mogli jechać więcej niż 50 na godzinę i oby takiej prędkości nie przekraczać.
I tutaj oczywiście apel do kolarzy, którzy tam na Strawie biją komy, że w obszarze zabudowanym, jeżeli nie ma innego oznakowania, to żeby te komy maksymalnie do 50 km na godzinę były. Także
Strawa niczego nie ukryje, widać kto przekracza, kto nie przekracza.
Dokładnie.
Pan komisarz chwilę wcześniej przytoczył przykład z ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Ja muszę teraz zapytać o dla mnie dość niezrozumiałą sytuację, ale liczę, że zostanę tutaj mocno doedukowany, uświadomiony. Most Poniatowskiego. Prawy pas, bus pas, lewy pas. Mogą się poruszać nim normalnie samochody. Ja jako rowerzysta nie mogę jechać po chodniku. W świetle przepisów powinienem jechać lewym pasem. Dlaczego nie mogę się poruszać bus pasem? Przyznam szczerze, tutaj bez bicia jeżdżę tam bus pasem, bo uważam, że jest to dla mnie bardziej bezpieczne, tak? Bo z lewej strony wtedy może mnie, powiedzmy, wyprzedzić samochód i autobus. Jeśli będę jechał środkiem, z prawej strony może mnie minąć autobus, z lewej może mnie minąć samochód osobowy.
No tutaj chciałem sprostować, bo może pan jechać bus pasem w określonych godzinach i w określonych dniach, jeżeli chodzi o Most Poniatowskiego, bo tam jest oznakowanie takie, że właśnie od poniedziałku do piątku w określonych godzinach pan nie może się tamtędy poruszać właśnie bus pasem. Natomiast poza innymi godzinami i też dniami wyznaczonymi na oznakowaniu można się tym bus pasem jak najbardziej poruszać.
Ja myślę, że dodam to, co powiedziałem wcześniej. Niektórzy się zdecydują, tak jak i tutaj pan, na to, żeby jednak może naruszyć te przepisy ruchu drogowego, kierując po bus pasem. Jeżeli są to godziny, w których faktycznie pojazdy nie powinny tam się poruszać inne niż na oznakowaniu, czyli busy i inne pojazdy uprawnione, pojazdy elektryczne, motocykle, jeżeli takie są, to niestety inne pojazdy takim pasem się poruszać nie mogą. Oczywiście ja bym chciał zwrócić tutaj uwagę na to, że w chwili, kiedy poruszamy się już tym lewym pasem, żeby jechać, mimo tego, że to jest lewy pas, przy prawej krawędzi tego pasa, żeby umożliwić te manewry wyprzedzania przez inne pojazdy, ale tutaj możemy się zastanowić, co będzie dla nas lepsze. Niestety przepisy są też jasne, już mówimy o tym nie pierwszy raz, że nie można jechać i po chodniku. Weźmy pod uwagę oczywiście też warunki atmosferyczne, bo może to spowoduje, to jest jeden z trzech wyjątków, gdzie kierujący rowerem może zjechać na chodnik w chwili, kiedy te warunki atmosferyczne na przykład zagrażają jego bezpieczeństwu. Więc trzeba wybrać to mniejsze zło dla siebie. Ja myślę, że ja nie spotkałbym się z taką może decyzją policjantów o nałożeniu mandatu, czy w chwili, kiedy ktoś porusza się dla siebie bezpiecznie, ale jednak te przepisy stanowią jasno.
Aczkolwiek tutaj może warto by było, nie wiem, przez różne środowiska rowerowe wystosować jakiś apel do miasta, żeby ewentualnie umożliwić właśnie rowerzystom poruszanie się po tym pasie bus, tak jak mogą się poruszać różne pojazdy, które są...
W tym motocykle, które
od jakiegoś czasu niedawno, prowadzono, tak. Które mogą się poruszać. Być może warto by było, jeżeli ktoś z takich organizacji będzie nas słuchał, także jest tutaj ewentualna jakaś tam zapowiedź działania.
Żeby... Przede wszystkim właśnie dla bezpieczeństwa rowerzystów. Wiemy, że po takim bus pasie te autobusy czy samochody, pojazdy uprawnione do jazdy poruszają się rzadziej niż obok na pasie ruchu, tym bardziej, że jak on jest jedyny, w którym można poruszać się przez całą dobę, nie ma tam żadnych ograniczeń, to tych pojazdów jest tam dużo więcej i te pojazdy mogą stwarzać faktycznie zagrożenie większe dla rowerzystów niż ten rower, gdyby zjechał na pas bus.
Padło przed momentem, że są trzy sytuacje, w których rowerzysta może zjechać na chodnik i poruszać się nim zgodnie z przepisami. Jedna to warunki atmosferyczne, a pod numerem 2 i 3 co znajdziemy?
Pod numerem 2 znajdziemy opiekowanie się dzieckiem do 10 roku życia. Wtedy to dziecko jest traktowane jako pieszym i wtedy my możemy razem z nim zjechać na ten chodnik i kierować rowerem.
O, to zatrzymajmy się tutaj, bo wydaje mi się, że to jest też element, którym powinniśmy edukować pieszych, ale też rowerzystów, też rodziców małych dzieci. Ja sam jestem tatą 3-latka i prawie 6-latka i właśnie poruszam się, tak jak pan aspirant powiedział, po chodniku, ale bardzo często się to spotyka z niezadowoleniem i wydaje mi się dużym niezrozumieniem innych użytkowników, że dlaczego mam obok całą ścieżkę wolną, nikt nie jedzie, a ja mimo wszystko jadę naprzeciw tych pieszych i oni gdzieś muszą mi się jak może przed Mojżeszem rozstępować.
Pamiętajmy właśnie o tym, że o tym już dzisiaj wspomnieliśmy, o znajomości przepisów ruchu drogowego i niestety tak jak kierowcy, którzy kierują pojazdami, mają jakąś tą wiedzę, bo niektórzy dali prawo jazdy, niektórzy mają kartę rowerową, więc te przepisy im przede wszystkim powinny być znane. Tak możemy spotkać się wśród innych uczestników, pierwszych uczestników ruchu drogowego, że nie znają tych przepisów. I niestety ta edukacja jest ważna każdego uczestnika ruchu drogowego, w tym również pieszych. Więc apelujemy, żeby czasami zerknąć do tych przepisów. Wiem, że one się zmieniają często, ale warto sobie poświęcić chwilę czasu, bo każdy z nas jest uczestnikiem ruchu drogowego i zapoznać się z przepisami. I to jest sytuacja właśnie, i tu apel do pieszych, aby wiedzieli, że taki kierujący, który opiekuje się dzieckiem do 10 lat, może poruszać się po drodze dla pieszych właśnie po to, aby z tym dzieckiem podróżować. I kolejnym taką trzecią sytuacją to jest sytuacja, gdzie na danej drodze prędkość dopuszczalna jest większa niż 50 km na godzinę, czyli zarządca drogi mógł podnieść ją znakiem do 60, 70 i tak dalej, do 80 km na godzinę i szerokość chodnika wynosi co najmniej 2 metry. I wtedy możemy również zjechać na chodnik dla własnego bezpieczeństwa, bo pojazdy mogą się rozpędzić więcej niż do 50 km na godzinę i my możemy wtedy jako rowerzyści czuć się niebezpiecznie, czuć się zagrożeni. Ale pamiętajmy o tym, że w chwili, kiedy już na tym chodniku się znajdujemy, to obowiązują dla nas przepisy, które mówią, że mamy obowiązek dostosować prędkość do prędkości pieszego, ustępować pierwszeństwa pieszym, zachować szczególną ostrożność i nie spowodować zagrożenia właśnie dla pieszych.
Tutaj kilkukrotnie powtórzyliśmy, czy też mówiliśmy przede wszystkim o edukacji. To jest bardzo ważny element. Natomiast z tą edukacją każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak z tym bywa. Że nie zawsze mamy czas, ochotę właśnie zajrzeć do tych przepisów, poczytać. I tutaj bardzo, przynajmniej tak jak ja, rowerzysta i obserwuję i śledzę, zauważyłem taką fajną rzecz, którą od jakiegoś czasu nasz wydział i szczególnie tutaj sekcja profilaktyki zaczęła praktykować. To są właśnie docieranie do ludzi, do społeczeństwa poprzez różnego rodzaju social media. Poprzez nagrywanie różnych krótkich filmików, które mówią bezpośrednio o jakimś tam przepisie, o sytuacji i oglądając takie filmy, często gęsto, pomimo tego, że znam te przepisy ruchu drogowego, mam na co dzień z nimi do czynienia, ale dla mnie, dla takiego odbiorcy to jest bardzo takie jasne i przejrzyste i bardzo fajna robota, dzięki temu się dzieje i oprócz tej edukacji właśnie brakuje trochę takich kampanii społecznościowych, które mogłyby w pewien sposób mówić, pokazywać, nauczać.
My chcemy poprzez te media społecznościowe docierać do każdej grupy społecznej, bo wiemy, może nie będę wymieniał, chyba że mogę tutaj wymienić.
Nie, oczywiście, ja właśnie chciałem poprosić o to.
Społecznościowe, tak. Bo począwszy od naszej strony internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej poprzez stronę Warszawskiej Drogówki na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i na YouTubie, docieramy do różnych grup społecznych i my analizując ten wiek odbiorców, to jest naprawdę od kilkunastu do kilkudziesięciu lat. Dlatego każdy nasz film, który, czy to jest odnośnie pieszych, czy rowerzystów, bo to są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, którzy są narażeni na najcięższe skutki zdarzeń drogowych, docieramy do tych grup społecznych po to, po to właśnie, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby zdarzeń drogowych.
I naprawdę zachęcam do śledzenia, do obserwowania, bo w bardzo łatwy, prosty i przejrzysty sposób można dowiedzieć się czegoś, czego się wcześniej nie wiedziało.
Pamiętajmy, że my oczywiście opieramy się tutaj na przepisach ruchu drogowego. My próbujemy tu w jakiś taki może łatwiejszy, bardziej prosty, przystępny sposób powiedzieć o tych przepisach, po to właśnie, żeby ktoś drugi odbiorca nasz wiedział, co ma robić, jak ma się zachowywać na drodze, a nie w taki sposób, abyśmy mu cytowali prawo, które jest czasami napisane bardzo trudnym takim prawniczym językiem i dla kogoś, kto przeczyta i ma styczność z tym na co dzień, nie do końca jest zrozumiałe.
My te kanały, o których panowie wspomnieliście, też postaramy się dystrybuować do naszych słuchaczy. Chciałem teraz zapytać o kolejny przepis, który chyba rowerzyści ignorują, czyli obowiązek przeprowadzania roweru przez pasy. Czy każdy ma taki obowiązek? Czy wracając do tej sytuacji, kiedy ja jestem opiekunem z moimi dziećmi, czyli mam status pieszego, czy też muszę przeprowadzić rower, czy mogę przejechać i jak to wygląda?
Status pieszego ma dziecko do 10 lat, kierujące pod opieką osoby dorosłej. My oczywiście nie będziemy reagować na to, albo nie powinniśmy nic nikomu zrobić za to, że takie dziecko przejeżdża, ale my widzimy i zalecamy to, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci wskazywać prawidłowego zachowania. Kierujący dorosły takim rowerem nie powinien przejeżdżać, nie może przejeżdżać przez przejście dla pieszych, ale dziecko już do 10 lat może. On jest pod naszą opieką oczywiście, ale my zachęcamy i staramy się wszędzie o tym mówić, żeby to te wzorce szły od dorosłych. I dorosły, który jedzie z takim swoim małym dzieckiem, jeżeli się zatrzyma i pokaże, że to dziecko, jak będzie już samodzielne, skończy to 10 lat, będzie miało kartę rowerową, nie będzie przyjazdu dla rowerzystów, powinien taki rower przeprowadzić przez przejście dla pieszych. I tego uczymy najmłodszych.
A tym bardziej, że dziecko złapie właśnie takie nawyki, że dzisiaj mamy 3 kwietnia, i dzisiaj ma jeszcze 10 lat, a jutro będzie miało już 11 lat, to raczej jeżeli było nauczone na co dzień przejeżdżać rowerem przez przejście dla pieszych, kiedy mogło to robić, to myślę, że jutro też będzie przejeżdżało po przejściu, pomimo że już to będzie zabronione.
Kolega tutaj wspomniał bardzo istotną rzecz, o której nie tylko dzieci, ale i przede wszystkim rodzice nie wiedzą. A mianowicie to, że dziecko, które kieruje pod opieką osoby dorosłej, jest traktowane jako pieszy, ma 10 lat, to w chwili ukończenia tych 10 lat ma obowiązek posiadania karty rowerowej. I niestety rodzic już swoją obecnością, opieką nad tym dzieckiem nie da uprawnień temu dziecku, nie da tej karty rowerowej i nie da uprawnień do kierowania po drogach publicznych rowerem. Więc ten przepis jest jasny. W chwili, kiedy dziecko kończy 10 lat, ma obowiązek posiadać karty rowerowej. Jego tata, mama, opiekun, z kim by się poruszał, nie zastąpi tej karty rowerowej. To są jego pierwsze uprawnienia i takie dziecko, niestety kończąc 10 lat, nie może dalej poruszać się ze swoim opiekunem po drogach publicznych.
Ja cytując tutaj jeden z internetowych tekstów, mógłbym powiedzieć, że pytałem dla kolegi, bo akurat moje dzieci praktycznie codziennie do przedszkola jeżdżą na rowerze i ten młodszy podpatrzył drugiego, że on przeprowadza rower i robi to samo. Tak samo zresztą było z kaskiem, do którego mam nadzieję w naszej rozmowie dojdziemy. Kolejny tutaj element, który sobie wypisałem, o którym też była mowa. Rowerzysta powinien się poruszać przy prawej krawędzi jezdni. Jak blisko i co to dokładnie oznacza? Bo tutaj też na moim przykładzie ja raczej jadę środkiem i pamiętam kiedyś z działki wracałem, to jest przedłużenie wału Miedzeszyńskiego, droga w kierunku Maciejowic, w kierunku Kazimierza Dolnego, to wydaje mi się, że jest to droga krajowa. Na pewno nie wojewódzka, pewnie krajowa.
Trzycyfrowa jest, tego co pamiętam, także jest wojewódzką drogą.
Ale jeden pas w jedną stronę, tak? Może tak być przy drodze wojewódzkiej.
Jeżeli to jest tutaj na wysokości Józefowa, Otwocka, to...
Trochę dalej.
Okej. Okay. No to wydaje mi się, że to tam za tym w stronę właśnie ronda, tak?
Tak, tak.
Skrzyżowanie z 50, no to jest droga wojewódzka.
Okay.
Tam jest jednojezdniowa, dwukierunkowa.
No to pamiętam, że kiedyś właśnie jechałem niemalże na środku tej drogi. Zrobił się za mną korek samochodów i tylko jeden kierowca był na tyle zły z powodu tej sytuacji, że pokazał mi wiadomo, który palec. Reszta mam wrażenie, że zaakceptowała to, że ja jadę dbając o swoje bezpieczeństwo. Tam chyba nie było pobocza, stąd taka decyzja.
Ja myślę, że to kierowanie jak najbliżej prawej krawędzi, my ciężko mamy tutaj to określić, gdzie i tak dalej, ale według mnie to nie jest na pewno środek pasa ruchu, dlatego że pan, każdy, kto kieruje rowerem, który oczywiście ma określoną szerokość, do 1 metra zgodnie z przepisami taki powinien być, taka powinna być szerokość roweru. Pan kierując, poruszając się przy prawej krawędzi, daje tą możliwość właśnie wyprzedzenia, bezkolizyjnie powiedzmy, bo te pojazdy nadjeżdżające z przeciwka, nic się nie wydarzy, jak pana będzie wyprzedzał ktoś innym, kierujący innym samochodem na przykład. Jeżeli już pan tym środkiem pasa jedzie, no dla mnie w tym momencie jest to utrudnienie ruchu dla innych, tym bardziej, że przy prawej krawędzi jakby pan się poruszał, jeżeli oczywiście tam nie byłoby, jeżeli by ta droga pozwalała na to, żeby jak najbliżej prawej, a zawsze przy tym prawym pasie, przy prawej stronie trzeba jechać po to właśnie, żeby dla siebie nie stwarzać zagrożenia, ale też nie utrudniać ruchu innym.
No ja tutaj ze swojego punktu takiego właśnie typowo kolarskiego, rowerzysty mogę powiedzieć, że ja generalnie staram się jechać właśnie jak najbliżej tej prawej krawędzi jezdni. Oczywiście, jeżeli to jest na tyle bezpiecznie dla mnie, jeżeli infrastruktura drogowa, czy też sama droga pozwala, nie ma, znam to drogę, wiem, że nie ma na tym poboczu, czy też jakichś dziur, coś, co mogłoby spowodować, że nie wiem, uszkodzę sobie koło, czy też samego siebie, to staram się jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni z uwagi na to, że wiem też, jak to wygląda z punktu widzenia kierowcy. I wiem i nie chciałbym i staram się wręcz nawet nie doprowadzać do takiej sytuacji, żeby ten kierowca jadący za mną dawać mu powód do tego, żeby się w jakiś tam sposób frustrował i denerwował na mnie. I nie daj Boże później próbując, nie wiem czy to mnie wyprzedzić czy coś, próbując szeryfować, pokazał mi albo mi przede wszystkim zrobił jakąśkolwiek krzywdę. Ja bardzo często na treningi na przykład jeżdżę na pewno w większości kolarzy w Warszawie znaną pętlę Aleksandrów. Najczęściej tam dojeżdżam ulicą Puchocimską, która tutaj praktycznie od ulicy Białołęckiej jest drogą jednojezdniową, dosyć wąską, no i w niektórych miejscach są tam jakieś dziury, ale mimo wszystko, jeżeli jest to nawet możliwe, staram się jechać za tą białą linią, tak żeby te pojazdy miały jak najwięcej miejsca do tego, żeby mnie w bezpieczny sposób mogły wyprzedzić. Także to wszystko zależy przede wszystkim od świadomości chyba rowerzysty.
No właśnie stąd te później nieporozumienia i zajeżdżania sobie drogi, grożenia sobie wręcz.
Szeryfowanie.
Sytuacje są takie, że naprawdę później dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, że jeden drugiemu zajedzie tą drogę, ktoś najedzie na tył, a może gdzieś zarysuje lakier pojazdu i później są nieporozumienia, o ile to są tylko nieporozumienia, bo czasami takie zajeżdżanie sobie drogi, robienie sobie na złość powoduje, że dochodzi do zdarzenia drogowego, do rękoczynów albo do wypadku drogowego, gdzie ktoś, a najczęściej rowerzysta,
najbardziej na tym ucierpi.
Na tym ucierpi, bo jest właśnie tym niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, którego tak naprawdę nie chroni nic, oprócz czasami kasku. Który no, widzimy szczególnie wśród już takich zawodowych, profesjonalnych rowerzystów. Rzadko kiedy można się spotkać kogoś, kto takiego kasku nie ma. Niestety nie ma przepisu, który to reguluje albo który nakłada obowiązek, ale my chcielibyśmy, aby każdy rowerzysta właśnie taki kask posiadał.
No właśnie, możemy liczyć, nie wiem, czy to odpowiednie do panów pytanie, ale czy możemy liczyć na jakieś zmiany w przepisach? Ja tutaj sobie wypisałem 4 europejskie państwa, Hiszpania, Austria, Czechy oraz Łotwa i tam jest obowiązek jazdy w kasku rowerowym do 16 lub 18 roku życia. I tak trochę przesuwając się z rowerów na narciarstwo czy na snowboard, to też jest taki sam obowiązek, jeśli chodzi właśnie o dzieci i młodzież u nas w kraju. Czy jest szansa na to, żeby to dotyczyło też kasku rowerowego?
Szansa jest zawsze na wszystko. Oczywiście my też jesteśmy tego zdania, że kask rowerowy przede wszystkim ratuje życie. Jest jedynym tak naprawdę zabezpieczeniem nas, naszej głowy i w chwili, kiedy dojdzie do zdarzenia, no to faktycznie ten kask może nam to życie uratować. Ja kiedyś byłem takim świadkiem zdarzenia, gdzie 2 rowerzystów w rejonie Mostu Gdańskiego, wymijając się, jadąc z przeciwległych kierunków, zderzyło się. Jeden z nich miał kask, drugi nie i faktycznie ten bez kasku pojechał do szpitala. dlatego że uderzył głową w taki sposób, że miał chyba wstrząsienie mózgu, z tego co pamiętam, ale no, konsekwencje takiej jazdy bez kasku mogą być bardzo poważne. My byśmy też chcieli, żeby to było, żeby był konkretny przepis, żebyśmy my mogli wymagać tego od innych kierujących. To jest tak jak z pasami bezpieczeństwa. Do nas bardzo często ktoś zadaje pytanie, przecież to jest moje zdrowie, moje życie, jak ja nie zapnę pasów bezpieczeństwa, to ja sobie zrobię krzywdę. No nie jest tak do końca, dlatego że koszty takich wypadków, leczenia osoby, która później ewentualnie uczestniczy w takim wypadku, w takim zdarzeniu drogowym, czy jest ciężko ranna, czasami niestety są to, nawet osoby ponoszą śmierć, no to naprawdę są, jest to potrzeba, aby z takich urządzeń, czy takich rzeczy, jak są pasy bezpieczeństwa i kaski, korzystać.
Tak jak pan powiedział wcześniej, odnośnie nawet narciarstwa, czy tym podobnych rzeczy, ja tutaj też jeżdżę na nartach i od długiego czasu zauważyłem, że nasza świadomość jest coraz większa. Że jeszcze te kilkanaście lat temu na stoku było ciężko kogoś zobaczyć, kto by miał kask na głowie, to teraz jest ciężko kogoś zobaczyć na stoku, kto jeździ bez kasku. Podobnie jest z rowerzystami. Często i gęsto rodzice, którzy zabierają dzieci ze sobą, przede wszystkim dbają o ich bezpieczeństwo. Moim zdaniem również powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo, bo często się widuje właśnie dzieci ładnie poubierani w kaski, w jakieś ochraniacze, na kolana, na łokcie, a rodzic sobie jedzie bez kasku. Także dając dobry przykład, to powinniśmy zacząć od siebie, no ale że ta świadomość jest coraz nasza większa, no to te kaski wśród tych rowerzystów są coraz bardziej popularne. Fajnie by było, gdyby był taki przepis, który mówi, że mamy obowiązek, i nie byłoby z tym problemu. Ja na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że też kiedyś, kiedy zaczynałem swoją przygodę w ogóle z rowerem, też jeździłem bez kasku. No i pamiętam, jak gdzieś jadąc chyba w Lesie Marymąckim, przejeżdżając, miałem czapkę, bejsbolówkę na głowie, gdzieś tam pod jakimś drzewem, mówię, a przejadę, schyliłem się i centralnie takim guzikiem, który jest na górze tej czapki, uderzyłem w te drzewo. No bolało niemiłosiernie, piekło. Pamiętam, że prosto z tego lasu pojechałem do sklepu i kupiłem sobie kask. I to był moment, kiedy zauważyłem, że ten kask w ogóle mi nie przeszkadza. No i
Nie śmieszy
absolutnie. Nie czuję się dziwnie w tym kasku, wręcz przeciwnie, czuję się bezpiecznie. Nawet teraz do tego stopnia, że brzydko mówiąc, jak jadę do sklepu po zakupy, to zakładam kask. Butów SPD mogę nie założyć, ale kask zawsze założę.
Tutaj mówimy, ja chciałbym jeszcze do tego kasku nawiązać, o sytuacji, gdzie uczestniczymy w takim prawdziwym ruchu drogowym, gdzie te prędkości są większe. My jako policjanci sekcji profilaktyki jeździmy na różne spotkania, festyny, pikniki, lato w mieście i tak dalej, gdzie również jest możliwość, aby na takim rowerze na przykład dzieci mogły pojeździć, zobaczyć, jak wygląda taki przykład tor przeszkód, miejsce, gdzie będą ewentualnie miały egzamin na kartę rowerową. Ja byłem kiedyś na takiej szkole, gdzie przyszły dzieci, aby sobie pojeździć na takim miasteczku ruchu drogowego i ja powiedziałem, że tutaj są kaski, jeżeli ktoś z was nie ma, to ja mam, udostępniam kaski i proszę je założyć. Oczywiście nie wszyscy chcieli takie kaski założyć. Pani nalegała oczywiście, więc powiedziałem, że bez takiego kasku nikt nie będzie jeździł. I naprawdę ostatnia osoba, to była dziewczynka, która jechała na rowerze, już przejechała cały tor, pięknie jeździła i w ostatnim czasie, w ostatniej chwili skręciła kierownicą i przewróciła się. I uderzyła, gdyby nie kask, uderzyłaby nosem w podłoże, po którym jeździliśmy. Więc ten kask uratował ją przed tym, że mogła faktycznie mieć rozbitą głowę. Więc to jest taki może prosty przykład, ale naprawdę dzieci z siebie czasami się śmieją. Ten ma kask taki kolor, tamten drugi, tamten jest brzydki i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Ja bardzo często porównuję taki kask do telefonu komórkowego właśnie wśród dzieci. Każdy z nas, kto ma telefon, każdy ma telefon. I większość z tych telefonów są w etui fajnym, zabezpieczonym, dbamy, tak. A o głowę swoją nie dbamy.
Tak, głowę mamy jedną, wiadomo.
No ja jeszcze tutaj mogę przytoczyć taki własny przykład, kiedy właśnie jadąc na trening, już wcześniej chyba wspomnianą drogą dla rowerów wzdłuż Wisły tutaj na Powiślu, też miałem niemiłą sytuację, kiedy 11-latek jadący z przeciwka
w ogóle nawet nie przewidziałem tego, że mógłby taki manewr wykonać, bo w pewnym momencie nawet złapaliśmy kontakt wzrokowy. Skręcił w lewo, zajeżdżając mi drogę, nie miałem nawet najmniejszej szansy, żeby zahamować. No jadąc rowerem szosowym, nie wiem, 25 km na godzinę, uderzyłem go. Przy mojej masie 85 kg, szczęście w nieszczęściu, że miał kask. No oczywiście skończyło się tym, że ja do szpitala, bo miałem bardzo, byłem pobijany, miałem stłuczenie barku. Małolat też w szpitalu wylądował. Jak się później okazało, jako pierwszy udzielić pomocy przyjechał nam bodajże ten ratownik Borkoś. I później gdzieś tam miałem z nim kontakt, złapałem i rozmawiałem o tej całej sytuacji, to mi pokazywał zdjęcia tego kasku. Gdyby nie ten kask, to naprawdę to zdarzenie mogło się zakończyć źle, tragicznie. Także zachęcamy.
Pan, panie komisarzu, przed chwilą powiedział o rodzicach, którzy nie mają kasków, ale dzieci mają. Mnie bardziej chyba przeraża sytuacja odwrotna. Widzę czasem na warszawskich ulicach, że rodzic jedzie w kasku, za nim dziecko w foteliku, bez kasku i jeszcze młodsze dziecko już na własnym rowerku też jedzie bez kasku.
Niestety my mamy tak, wszyscy uczestnicy chyba ruchu drogowego, że jeżeli to nie jest, coś nie jest zabronione albo nie mamy jakiegoś obowiązku czegoś robić, to tego nie robimy. Może nie wszyscy, ale w większości, więc jeżeli cały czas dążymy do tego, jeżeli byłby taki obowiązek, to i my jako policjanci byśmy mogli podejść do tego zupełnie inaczej, ale najważniejsze są te nawyki, te dobre nawyki. Niestety bez obowiązku zakładania tych kasków, posiadania, korzystania z nich, my możemy sobie o tym porozmawiać, jak my możemy zalecać, jakie są skutki jazdy bez i w kasku, ale to zaczyna się od rodziców właśnie. Czasami niestety jest odwrotnie, to dzieci edukują rodziców, bo dzieci w szkole czy podczas przygotowań do karty rowerowej mają taką wiedzę i przekazują ją dorosłym. I później my spotykając się czy na egzaminach, czy na piknikach, gdzie rozmawiamy z rodzicami, oni dowiadują się od nas albo od swoich dzieci i mówią nam o tym, że dowiedzieli się czegoś, że tak, taki jest przepis albo takie są zasady ruchu drogowego.
Dokładnie, zgodzę się tutaj z kolegą w 100%. No i to, co ja jeszcze ze swojej strony, nawet w pracy często spotykam, jeżeli widzę takie sytuacje, kiedy ten rodzic jedzie właśnie ładnie zabezpieczony i tego, to wielokrotnie miałem sytuację, że po prostu jak miałem okazję, to porozmawiałem i zwróciłem na to uwagę, że nie tylko o siebie trzeba dbać, ale przede wszystkim o swoich najbliższych, a tym bardziej no dziecko, no to jest... Chyba nie ma nic w życiu ważniejszego dla rodzica, jak właśnie zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.
No tu właśnie bardzo mi się podobały te porównania jazda w kasku jak zapięte pasy w samochodzie i tak samo posiadanie kasku do posiadania telefonu, o który dbamy, który jest w etui. Ja może w oczach niektórych czasem przesadzam gdzieś tam z komunikowaniem tego obowiązku jazdy w kasku, podawaniem różnych czasem brutalnych przykładów, ale też zdarza mi się edukować ludzi. Pamiętam taką sytuację, jak jechałem ulicą Mrówczą w Wawrze, tam jest chyba już wyłączona droga dla rowerów i jechała mama z dzieckiem w foteliku. To dziecko miało kask, ale ten kask był mocno przesunięty do tyłu. No też powinniśmy tutaj pamiętać o tym, powinniśmy edukować, uświadamiać rodziców, że samo posiadanie kasku to nie jest wszystko. Ten kask przede wszystkim powinien być dopasowany do głowy, odpowiednio założony i zawsze zapięty.
Dlatego stąd właśnie to, co wcześniej powiedziałem, że warto by było, żeby coraz więcej w social mediach, które najczęściej przeglądamy, oglądamy, było właśnie takich fajnych informacji, takiego przekazu, żeby było coraz więcej różnych kampanii mówiących o tym, jak, w jaki sposób to robić, bo takie właśnie informacje najczęściej i najszybciej do nas docierają.
Na pewno tak. Nie trafiają do nas przepisy, które wchodzą w życie, ustawy, rozporządzenia, bo to do ludzi, którzy nie zajmują się tym na co dzień, do nich to nie dotrze. Ale przeglądając media społecznościowe, przeglądając rolki, gdzieś tam możemy na to natrafić. Przypadkowo bardzo często natrafiamy, bo nie zawsze wpisujemy hasło tematu, które nas interesuje.
Jak bezpiecznie zapiąć kask.
Właśnie. Nie zawsze. I w taki sposób... my możemy dowiedzieć się czegoś bardzo istotnego. I tutaj to porównanie do pasów czy do fotelika, to nie jest tak, że my sobie zapniemy pasę na grubą kurtkę czy fotelik dziecku, włożymy dziecko do fotelika i w tym foteliku już tych pasów nie zapniemy. To samo z kaskiem. Dopasowanie zapięcia to jest właśnie porównywalne z pasami, że wtedy ten kask, on spełni swoją rolę, spełni swoją funkcję i on nie spadnie nam wtedy, kiedy będzie najbardziej nam potrzebny.
I tak jak wielokrotnie przytoczyliśmy już właśnie przykład tych pasów, podejrzewam, że duży procent kierowców, jakby teraz zapytać się, w jaki sposób prawidłowo trzeba korzystać, bo mówimy cały czas o zapinaniu. Trzeba mówić o prawidłowym korzystaniu z pasów bezpieczeństwa, bo tak też przepis mówi. To by pewnie nam nie odpowiedziało, w jaki sposób ten pas trzeba założyć, żeby było to w sposób przede wszystkim prawidłowy i sposób bezpieczny, bo to trzeba też zacząć od tego, że ten pas dba o nasze bezpieczeństwo.
Mówiliśmy parokrotnie o takiej mocy mediów społecznościowych. Nie wiem, czy pamiętacie, panowie, taki przykład z ubiegłego roku. Był post o tym, że dwoje dzieci chyba na Agrykoli z mamą jechało, ta mama upadła i zmarła na miejscu. To był taki głośny przykład w social mediach, bardzo mocno komentowany, bardzo mocno udostępniany. Później niestety z jakiegoś źródła dostałem informację, że to był fake, ale fake, który szczerze mówiąc żałuję, że... Znaczy nie, że był fejkiem, tylko żałuję, że zniknął z internetu, bo właśnie było bardzo duże poruszenie, bardzo duża dyskusja na temat jazdy w kasku się pojawiła i wydaje mi się właśnie, że takie drastyczne, takie mocne, niemal często okrutne przykłady jak najbardziej tutaj właśnie przemawiają do świadomości tych, którzy jeszcze nie są przekonani do jazdy w kasku.
No wiemy właśnie, jak te tytuły, bardzo chwytliwe tytuły, powodują to, że my będziemy mieli albo oglądalność, albo zainteresowanie jakimś tematem. I faktycznie my też zwróciliśmy uwagę na to, że im bardziej drastycznie jest coś pokazane, tym pozostaje w świadomości wszystkich uczestników ruchu drogowego. Szczególnie jeżeli mówimy o wypadku, gdzie może widzimy jakąś krew, może widzimy jakąś śmierć na miejscu i wtedy widzimy, że to zostaje w pamięci. Później my znajdując się w takiej sytuacji bądź podobnej, wiemy jak się zachować, wiemy co zrobić, może przede wszystkim jak się zachować, aby przeciwdziałać temu, aby nie doszło do tego nieszczęśliwego zdarzenia. I to myślę, że jest bardzo dobrym sposobem, aby dotrzeć do tych wszystkich uczestników ruchu drogowego.
Aczkolwiek życzylibyśmy sobie, żeby takich newsów czy też fake newsów nigdy nie było.
Żeby to nie były potwierdzone oczywiście sytuacje, bo i dla nas każda osoba, która zginie na drodze, to jest ta jedna osoba za dużo.
To niech to będą takie newsy wygenerowane przez sztuczną inteligencję.
Tylko i wyłącznie.
Tylko tak. Rozmawialiśmy wcześniej też o tym, jak kolarz powinien się poruszać blisko prawej krawędzi. Ja wtedy powiedziałem o tym, że bliżej środka jeżdżę. To miałem na myśli to, że no największe zagrożenie czuję jednak ze strony kierowców autobusów czy kierowców tirów. I szczerze przyznam, bardzo często jak gdzieś jadę, często aż pewnie przesadnie odwracam się za siebie spoglądając, czy taki pojazd się nie zbliża. Jeśli mnie minie, to odczuwam ulgę. Teraz z drugiej strony jesteśmy za kierownicą samochodu. Jaką odległość powinniśmy zachować od rowerzysty, którego wyprzedzamy, lub rowerzystów, jeśli jadą parami, jeśli to się jakoś różni?
Odległość, bezpieczna odległość podczas wyprzedzania rowerzysty to jest co najmniej 1 metr. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę to zachowanie szczególnej ostrożności będzie w tym momencie polegało na tym, aby obserwować tego rowerzystę, bo nie wiemy, czy on za chwilę nie będzie zmieniał toru jazdy, czy on nie występuje przed nim jakaś przeszkoda, która spowoduje, że on może wyjechać. Oczywiście ten jego niebezpieczny manewr niekoniecznie będzie tutaj. Ja nie chcę tutaj zaraz winić kogokolwiek, ale obserwujmy drugiego uczestnika ruchu drogowego. Przewidujmy to. Oczywiście to jest może ciężkie, ale musimy przewidywać to, co może się wydarzyć. Więc im więcej tego miejsca będziemy mieli, zostawimy, tym bezpieczniej oczywiście dla tego rowerzysty.
Czyli to jest ta, przepraszam, odwieczna zasada ograniczonego zaufania, tak?
Tak, jest jedna z głównych zasad ograniczona, szczególna ostrożność i ograniczonego zaufania, żebyśmy mieli z tyłu głowy, a przede wszystkim poprzez to, co widzimy przed sobą, przewidywali, wzięli pod uwagę to, co może się wydarzyć. Szczególnie, że no, bardzo często jest tak, że i rowerzyści, i drudzy to doświadczeni kierowcy i są w stanie przewidzieć, ale lepiej czekać, co się wydarzy. i to właśnie nie jest do końca dobre.
Tak jak właśnie kolega wspomniał o przepisie, że jest mowa o co najmniej jednym metrze, no tutaj to ja zawsze powtarzam, że to ma być na tyle bezpieczne, żeby to było bezpiecznie i dla mnie, i dla drugiego uczestnika ruchu drogowego. Ja w tym roku miałem okazję być pierwszy raz w Hiszpanii, w Calpe, w takim bardzo kultowym miejscu, na pewno przez większość rowerzystów, kolarzy znanym. I dla mnie było tam naprawdę wielkim zaskoczeniem i szokiem, pomimo że ja widziałem i słyszałem o tym, ale doświadczyłem tego tak namacalnie, tak na żywo, jaka tam jest kultura właśnie pomiędzy kierujący samochodem a rowerzysta i na odwrót. Pamiętam, jak jechaliśmy po którymś tam podjeździe, gdzie droga kręta, serpentyny, jechaliśmy we czterech. I jechał za nami samochód i wielkim moim zdziwieniem było pod górkę oczywiście, jak samochód jadący za nami, gdzie ja próbowałem zjechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, żeby zrobić mu to miejsce do tego, żeby w bezpieczny sposób nas wyprzedził. Pokazywałem mu nawet, machałem ręką, że może nas wyprzedzać, że wiem o tym, że on za nami jedzie, że tego. I dla mnie wielkim zdziwieniem było, że ten kierowca jechał za nami około tam 5-6 minut i w momencie, kiedy on nie był pewny, on tego, że zrobi to na tyle bezpiecznie, że może nas wyprzedzić. Jechał za nami 5, około 6 minut, czekając na ten odpowiedni moment, gdzie podejrzewam, że u nas mogłoby to się różnie zakończyć.
Ale to chyba właśnie i ta świadomość, o której wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy, ale też odpowiednia ilość witaminy D3.
Zdecydowanie. Ja na przykład zachęcam i polecam, żeby jeździć za granicę, patrzeć na te dobre wzorce, które możemy przekładać później na nasze zachowanie tutaj na co dzień, chociażby w Warszawie.
Mówiliśmy parokrotnie o najmłodszych, szczególnie jakby w kontekście tych, którzy jeszcze 10 roku życia nie mają za sobą. Mamy 10 lat, możemy zrobić kartę rowerową. Kto powinien wyjść z inicjatywą tego? Czy rodzice, czy to szkoła daje wtedy taką możliwość? Czy powinniśmy właśnie do Wydziału Ruchu Drogowego się zgłosić?
Jeżeli chodzi o dzieci szkoły podstawowej, to nauczyciele, zazwyczaj są to nauczyciele techniki i już wcześniej, bo po ukończeniu 10 lat możemy podejść do egzaminu, ale już wcześniej mogą przygotowywać i powinni przygotowywać dzieci do tego, aby znały przepisy ruchu drogowego. I z taką inicjatywą może również wyjść dyrektor szkoły, abyśmy my jako policjanci pomagali nauczycielom w przygotowaniu do takiej karty rowerowej. Bo później na taki egzamin może go oczywiście przeprowadzić nauczyciel, który ma specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie, ale bardzo często robimy to my, policjanci ruchu drogowego, na takie egzaminy i teoretyczne, i praktyczne przyjeżdżamy. A jeżeli już mówimy o takich starszych dzieciach, nastolatkach, które są w szkołach ponadpodstawowych, to już Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje i szkolenia, i egzaminy.
Czyli wiemy, jak wygląda temat karty rowerowej. Wcześniej pan aspirant powiedział o możliwości zarysowania samochodu, więc tutaj zadam pytanie, czy powinniśmy być wyposażeni w ubezpieczenie OC?
To jest dobre pytanie, bo my wiemy, że ktoś, kto podróżuje takim rowerem bardzo często, ja spotykałem się z tym, że takie ubezpieczenie osoby posiadały, ale jest to nadal rzadkość na tutaj naszych drogach, a musimy wziąć pod uwagę to, że kierując pojazdem, jakim jest rower, bo jest to pojazd, możemy uczestniczyć i tych zdarzeń drogowych jednak jest sporo z udziałem rowerzystów, więc zawsze musimy wziąć pod uwagę to, że może by to być z naszej winy uszkodzenie pojazdów i wtedy być może nawet będziemy musieli ponieść koszty naprawy takiego pojazdu.
W chwili obecnej nie ma obowiązku, żeby czy to rowerzysta, czy inny uczestnik ruchu, czyli pieszy, posiadał obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Natomiast to powinno być obowiązkiem, chociażby różne są sytuacje. Rowerzysta może się zderzyć z rowerzystą. Wiadomo, rowery mamy cenowo w różnych przedziałach. Generalnie jest tak, że w przypadku, gdy tego ubezpieczenia nie posiadamy, możemy z powództwa cywilnego zostać pozwani przez tego drugiego uczestnika, czy też poszkodowanego w zdarzeniu drogowym. No i wielokrotnie te koszty później tego naprawy, czy też roweru, czy też z tytułu nawet poniesionego uszczerbku na zdrowiu, później musimy płacić naprawdę słone pieniądze. No sami dobrze wiemy, że
spokojnie na każdej drodze rowerowej można spotkać, w szczególności tam w rejonach Gassów, rower jadący za około 50 tysięcy i więcej. Także to nie jest niczym takim dużym. I w przypadku, gdybym ja osobiście miał później to z własnych pieniążków wykładać, to byłoby ciężko. Dlatego ja mam ubezpieczenie dodatkowe odpowiedzialności cywilnej i czuję się nawet troszeczkę tak pewniej. Dlatego uważam, że powinien być obowiązek. Na chwilę obecną tego obowiązku nie ma, aczkolwiek dalej zachęcam ludzi do tego, żeby, czy też wśród moich znajomych, zawsze o tym mówię i wspominam, że warto to mieć. To nie są wielkie pieniądze, taka składka roczna, to nie są jakieś duże koszty, a naprawdę może to nam kiedyś w przyszłości w dużym stopniu uratować budżet domowy.
Czyli możemy mieć tutaj nadzieję, że a, kaski będą obowiązkowe, b, ubezpieczenie OC.
Tego byśmy sobie życzyli.
Panowie, powoli zmierzamy do końca. Zapytam jeszcze o ustawki rowerowe, które, no ten termin bardzo popularny jest teraz. Czy organizując ustawkę musimy to zgłaszać policji, czy to dopiero, nie wiem, powiedzmy przy 1000 uczestników, tak jak chyba impreza masowa wtedy jest zdefiniowana? I czy jadąc na taką ustawkę, czy wyjeżdżając gdzieś powiedzmy z miasta, możemy liczyć na wsparcie policji na przykład przy jakiejś eskorcie?
Ja chciałbym się odnieść tutaj do tego, jeżeli już organizujemy jakieś
wydarzenie,
to przede wszystkim będziemy wykorzystywać drogę w sposób szczególny, więc to musi być zgłoszone, musimy mieć na to zgodę, ale przede wszystkim my wtedy będziemy poruszać się niezgodnie z przepisami, więc żeby poruszać się niezgodnie z przepisami, musimy mieć na to zgodę. Wtedy policja organizuje odpowiednie zabezpieczenie takiego wydarzenia i tylko i w takim momencie my będziemy mogli czuć się bezpieczni na drodze.
Natomiast ja znam tego typu określenie, czasami też w nich biorę udział. Z punktu prawnego jest to troszeczkę niedozwolone i niedopuszczalne. Taka osoba, która organizuje coś takiego, no może liczyć na to, że w stosunku do niej może być ta osoba pociągnięta do odpowiedzialności za tego typu wydarzenia. Tak jak kolega wcześniej przytoczył przepis mówiący, że można poruszać się określona ilość rowerzystów w kolumnie w odpowiednich odstępach. Jeżeli ten przepis jest nie do końca zgodny, poruszamy się, to wtedy możemy liczyć na odpowiedzialność prawną.
Czyli powiedzmy, jeśli mamy, załóżmy, 90 uczestników, jeśli podzielimy ich na 6 grup 15-osobowych, czy wtedy jest wszystko ok, wszystko zgodnie z przepisami?
Będzie to zgodnie z przepisami wtedy, kiedy będą poruszali się po tej części drogi, po której akurat w tym miejscu mogą się poruszać, czyli jeżeli nie będzie drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, drogi wspólnej i będą jechać pojezdni, bo inaczej nie będą mogli poruszać się, to będą zgodnie z przepisami jechać. Oczywiście, jeżeli weźmiemy również pod uwagę to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, nie będą utrudniać innym uczestnikom ruchu i stwarzać zagrożenia.
A taki odstęp między jedną kolumną a kolejną?
200 metrów, jeżeli mówimy o inne pojazdy niż samochody. Jest to obowiązek.
To jeszcze zapytam o obowiązkowe oświetlenie, bo wiemy, jakie jest obowiązkowe wyposażenie roweru. Odblask, światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu, dzwonek.
No właśnie,
jeden
dzwonek.
Sprawny hamulec, tak. No wiemy, że rowery do treningu czy rowery wyścigowe nie są wyposażone.
Ciężko spotkać rower szosowy wyposażony w dzwonek.
Tak.
Ja myślę, że tutaj jeżeli taki rower szosowy byłby kontrolowany i policjant by chciał naprawdę sprawdzić to wyposażenie, to myślę, że aż tak mocno do tego dzwonka by się może nie przyczepił, bo to nie o to chodzi. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to oświetlenie, że ono jest obowiązkowe, ale ono jest obowiązkowe w chwili, kiedy od świtu do zmierzchu. Czyli ono może być zdemontowane.
Od zmierzchu do świtu.
Powiedziałem odwrotnie?
Tak.
To bardzo dobrze, że kontrolujesz. Od zmierzchu do świtu, czyli w chwili, kiedy mamy, jest to noc, wieczór, to ono ma być obowiązkowe. Ono może być zdemontowane na czas taki, w chwili, kiedy mamy dzień i nie musimy z niego korzystać, ono może być zdemontowane, ale zwróćmy uwagę na to, że możemy albo czy wjechać gdzieś do tunelu, albo mogą warunki atmosferyczne się pogorszyć na tyle, że ta widoczność będzie zmniejszona, przejrzystość powietrza, będą opady, to wtedy już mamy obowiązek takie oświetlenie posiadać. Więc lepiej, jeżeli już zdecydujemy się na zdemontowanie takiego oświetlenia, to lepiej go mieć przy sobie, czy w jakimś plecaku, czy czymś, co spowoduje, że w razie potrzeby szybko jesteśmy w stanie z takiego oświetlenia skorzystać.
Ale mimo wszystko warto być widocznym i używając tego światła nawet w dzień dajemy innym uczestnikom, kierowcom szansę zauważyć się. Dlatego warto korzystać z tego światła nie tylko od zmierzchu do świtu, ale również i w dzień. Wtedy jesteśmy bardziej widoczni, a jeżeli jesteśmy bardziej widoczni, to jesteśmy bardziej bezpieczni.
Tak, dlatego oprócz oświetlenia my zachęcamy również do tego, aby tak jak wśród pieszych obowiązek jest poza obszarem zabudowanym używać kamizelek czy elementów w ogóle odblaskowych, tak tutaj rowerzysta też, ja nie mówimy tutaj o całych kamizelkach, ale choć widać i takich rowerzystów, ale są różnego rodzaju opaski, odblaski, które powodują, że nie tylko czy z przodu, czy z tyłu będziemy widoczni, ale będziemy również widoczni z boku, więc pojazd, który nadjeżdża, czy wyjeżdża z drogi podporządkowanej, czy będzie się włączał do ruchu, on będzie miał szansę nas zauważyć i nie dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia.
No właśnie, to bardzo cieszę, że coraz większa jest świadomość wśród rowerzystów a propos bezpieczeństwa, a propos tego, żeby jeździć z oświetleniem, bo wiadomo, nawet w ciągu dnia może być słońce oślepiające kierowcę, może być jakieś zacienienie i wtedy jesteśmy dużo bardziej widoczni z tym oświetleniem, niż by go brakowało. Czy tutaj przepisy regulują to, czy to musi być światło stałe, czy może być na przykład pulsujące, bo bardzo często też tak może rowerzyści
być,
jeżdżą.
Może być to światło, które jest światłem migającym. Ważne tak naprawdę i w przepisach jest tam informacja, aby to nie było światło, które oślepia innych. Bo też możemy, spotykamy się z takim, że są zamontowane tak światło, że jak ktoś jedzie, nadjeżdża z naprzeciwka, to faktycznie to powoduje jego oślepienie i może też dojść do zdarzeń drogowych.
Czyli cały czas wracamy do tego, żeby było bezpiecznie, musimy sami o to przede wszystkim zadbać. Nie tylko zakładając tą lampkę, to jeszcze warto by było sprawdzić, czy faktycznie stanąć czasami sprzeciwka, czy ta lampka nie oświetli innego kierowcy, czy też kogoś jadącego sprzeciwka.
No i to myślę jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy o to, żeby było bezpiecznie, musimy sami zadbać, myślmy o tym, jeździmy przede wszystkim zgodnie z przepisami, jeździmy z kaskiem na głowie. Jeśli czegoś nie wiemy, możemy sprawdzić przepisy. Zaglądajcie też na stronę Wydziału Ruchu Drogowego. Podeślemy oczywiście kanały w social mediach, tam można uzupełnić swoją wiedzę, dowiedzieć się nowych rzeczy. A ja dziękuję bardzo podkomisarzowi Markowi Zalewskiemu.
Dziękuję bardzo.
I młodszemu aspirantowi Mariuszowi Bazylikowi z Wydziału Ruchu Drogowego w Warszawie.
Tak, Mariusz Bazylak, dziękuję.
Przepraszam bardzo. Panowie, jeszcze na zakończenie, jakbyście chcieli jakiś apel może wystosować.
Szanujmy się na drodze, myślmy o sobie, nie jesteśmy na drodze sami, czy to z perspektywy kierującego samochodem, czy rowerzysty, pamiętajmy o innych uczestnikach ruchu drogowego.
Ja przede wszystkim apeluję do tego, żebyśmy się częściej uśmiechali. Naprawdę uśmiech powoduje to, że ta złość, ta frustracja z nas ucieka. Także częściej się uśmiechajmy, bądźmy życzliwi dla innych uczestników ruchu drogowego.
Super, bardzo dziękuję.
Dziękuję.